mamy lekko spóźnieni, co nam się niestety czasami zdarza. Meldujemy się w Paryżu, gdzie jest Piotr Wit. Francja, która miała bardzo burzliwy Sylwester.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. No burzliwy, ale w nowy rok wchodzimy pełni optymizmu, chociaż lekko zakatarzeni, zadowoleni i w dobrym humorze. Weźmy na przykład taki strajk generalny we Francji. Przeczytałem właśnie wypowiedź Jacques'a Chaban-Delmasa o strajkach generalnych. To, co mówił premier rządu w czerwcu 1969 roku w Zgromadzeniu Narodowym, można dzisiaj przedrukować bez zmian w zastosowaniu do obecnej sytuacji. Czyż nie jest to powód do optymizmu? Czyż nie jest rzeczą budującą, że w naszym świecie, gdzie wszystko się zmienia, gdzie musimy rezygnować z komputera kupionego 2 lata temu i wyrzucać smartfon nowy, a już przestarzały, jest coś stałego, coś tak niezmiennego jak strajk generalny we Francji, doskonale znany, opisany i zanalizowany pół wieku temu. Cieszmy się. Jest zresztą więcej powodów do zadowolenia w tym nowym roku. Mój nauczyciel gnozeologii na uniwersytecie pouczał, iż rozpatrując dialektycznie, w każdej sytuacji można dojrzeć dobre strony. Mój nauczyciel nie nazywał się Pangloss jak mentor wolterowskiego prostaczka, nie twierdził, że wszystko jest najlepsze na tym najlepszym ze światów. Nie, wskazywał tylko, iż w każdej rzeczy można odnaleźć dobre strony, jeżeli się dobrze poszuka. Na przykład laureatka literackiej Nagrody Nobla obmawia nas za plecami, to znaczy za granicą. Wiesza na nas psy, wyzywa od morderców i handlarzy niewolników. Cieszymy się z tego, gdyż jest to nasza polska noblistka, polska literatka. To tak jakbyśmy my wszyscy Polacy dostali najwyższą nagrodę za opluwanie samych siebie. Już nawet Sejm Polski rozpatruje wniosek o zredagowaniu w imieniu nas wszystkich adresu dziękczynnego do laureatki za to, jak traktuje nas i naszą historię. Nie tylko bowiem cieszymy się, ale dziękujemy i prosimy o jeszcze. Jest w tym duma z nagrody, choć nie bez domieszki gospodarskiej troski. Ten problem opisał Zbigniew Herbert w 1957 roku w bajce ruskiej. Znacie bajkę ruską? No to posłuchajcie. Umarł car ojczulek na dobre. Dzwony biły, ale ciała nie wynoszono. Przyrósł car do tronu. Nogi tronowe pomieszały się z nogami carskimi. Ręka wrosła w poręcz. Nie można go było oderwać. A zakopać cara ze złotym tronem żal. Nie wyrzekajmy się złotego tronu Nobla. Postępujmy gospodarnie, ciesząc się nagrodą przyznaną nam wszystkim za znęcanie się nad sobą samymi. Ta nagroda zachęca i zobowiązuje. Nie znajmy litości dla siebie samych. Opinia o Polaku, człowieku bezwzględnym i znanym z okrucieństwa, powtarzana coraz głośniej od 50 lat, rozeszła się szeroko po świecie, wpływając nawet na strajk generalny we Francji. Oto jak było. Podczas tego strajku dyskutuje się losy francuskich pracowników. Ale każda debata musi się kiedyś zakończyć i nawet po najdłuższej wymianie zdań trzeba przejść do czynów. Do mokrej roboty wzywa się okrutnego Polaka. Wprawdzie urodził się we Francji, ale w każdym razie nazywa się on Laurenty Pietraszewski i ma zrobić porządek z problemem emerytur, który rząd rozpętał i teraz nie wie, jak z niego wyjść. Podobno Pietraszewski wie, jako autor raportu parlamentarnego o prawie pracy. Do tej roli predestynuje go zresztą doświadczenie dyrektora personalnego w ogromnej, znanej także Polakom firmie Auchan. Punkt ciężkości dyskusji przesunięto obecnie na kwestię wieku emerytalnego. Rząd upiera się przy 64 latach, związkowcy bronią twardo 62. Jeżeli debata nie zmieni kierunku, to pewnego dnia po zażartej walce rząd ustąpi, przyjmie się wiek 62 lat, związkowcy zawieszą strajk i rozejdą się z poczuciem zwycięstwa, akceptując dobrodziejstwo inwentarza resztę reformy. W rzeczywistości przegrają, gdyż pod rządami obecnego prezydenta los pracownika poważnie się zmienił. Wiek emerytalny to tylko część problemu projektowana w przyszłość i wcale nie najważniejsza. Pracownik, im pracuje dłużej, tym więcej zyskuje, w jego interesie jest więc pracować jak długo można. Ale interes pracodawcy jest tamtym sprzeczny. Im pracownik starszy, tym więcej trzeba do niego dokładać. To też pracodawca stara się pozbyć dodatkowych kosztów, zwalniając wcześniej drogiego pracownika pod byle pretekstem. Najlepiej zaraz po 50. Do dyrektora personalnego należy wynaleźć odpowiedni pretekst. Czy ustawa będzie przewidywała 62, 70, to nie ma żadnego znaczenia. Funkcja dyrektora personalnego ewoluowała w ostatnich latach. Niegdyś ten specjalista miał za główne zadanie rekrutację kompetentnych pracowników. Obecnie, w epoce robotyzacji, nie jeden pracownik stał się ciężarem, a stary, drogi pracownik wielkim ciężarem. Tym lepszy personalny, im więcej ludzi potrafi wyrzucić tanim kosztem. Pan Pietraszewski już przed laty w supermarkecie w Betyn zwolnił działaczkę związkową za błąd w kasie w wysokości 80 centimów oraz za to, że dała biednemu bułeczkę z czekoladą. Obiecujące na przyszłość, podsumował dialektycznie pewien internauta. Firma Auchan była tak bardzo zadowolona z usług pana Laurentego, że za dwumiesięczną misję sierpień-wrzesień zapłaciła mu 72 tysiące euro. Do niedawna pracownik mógł się bronić na drodze sądowej przed niesprawiedliwym zwolnieniem. Rząd Macrona odebrał mu tę możliwość. Uprościł procedurę tak dalece, że dzisiaj we Francji można wyrzucić człowieka praktycznie w każdej chwili i bez uzasadnienia. Ustawa nie gwarantuje zatrudnienia do późnego wieku. Co ma zrobić ze sobą zwolniony z pracy? Naturalnie zapisze się do agencji bezrobocia i wróci do domu. Ale nie na długo. Rząd Macrona zmniejszył wysokość zasiłku dla bezrobotnego i skrócił radykalnie czas korzystania z tego zasiłku. Jednocześnie firmowi informatycy skomplikowali fantastycznie formularze zapisu, czyniąc je praktycznie niedostępnymi. W domu zwolniony także nie zagrzeje miejsca. Kto traci pracę, traci też szybko mieszkanie. Gdyż mieszkanie kupione na kredyt, inaczej nie można, nie należy do niego, ale do banku, do wierzyciela. Za obecnych rządów zmiękła ochrona lokatora, którego łatwiej niż dawniej można się pozbyć, jeżeli nie płaci. Przed wakacjami mówiłem państwu o cenach paryskich mieszkań, że przekroczyły 10 tysięcy euro za metr. 37-metrowe mieszkanie za 43 tysiące wydało mi się więc relatywnie niedrogie, kiedy wczoraj przechodząc obok witryny Agencji Nieruchomości przy ulicy Entrepreneur, mogłem je właśnie zobaczyć. Przyjrzałem się uważniej anonsowi. Chodzi o czwarte piętro bez windy w odległej dzielnicy. O kupnie mieszkania, nie mówiąc o wynajęciu, może więc myśleć tylko pracownik bardzo dobrze sytuowany, gwarantowany przez bogatych żyrandów, zapożyczając się na resztę życia, łącznie z emeryturą, niepewny przyszłości, oddany w niewolę bankowi. Zdaniem strajkujących, emerytura oparta na kapitalizacji oznacza powrót do stosunków społecznych XIX wieku, w ich najbardziej brutalnym wydaniu. Los bandosa zatrudnionego na dniówkę, którego dziś można zatrudnić, a jutro zwolnić i wyrzucić z mieszkania na bruk. Gorzej nawet, gdyż w XIX wieku żywe było jeszcze poczucie przyzwoitości. Apelowano ze skutkiem do chrześcijańskich uczuć miłosierdzia. Były hospicja. Księży przypominali z ambony słowa Chrystusa, coście uczynili najbiedniejszemu z was, mnieście uczynili. W państwie laickim te względy nie istnieją. Bądźmy optymistami. Jak wiadomo, różnica między pesymistą i optymistą jest taka. Pesymista mówi, gorzej już być nie może. A optymista może. A więc do siego roku.
I takie dość swoiste życzenia płyną z Paryża we Francji w noc sylwestrową. 1000 samochodów spłonęło na ulicach różnych miast. Nawet była dyskusja noworoczna w jednej z telewizji francuskiej, gdzie się bardzo dziwiono, kiedy korespondent jednej z polskich radiostacji francuskiej powiedział, że w Warszawie ani w żadnym innym mieście w Polsce nie spłonął żaden samochód. Francuscy dziennikarze i komentatorzy nie mogli w to uwierzyć.
Panie redaktorze, korespondent nie był dobrze poinformowany i widocznie we Francji spędził bardzo niewiele czasu. Samochody płoną przy każdym Sylwestrze i w tym roku spłonęło ich, jak się podkreśla we Francji, znacznie mniej niż w czasie innych Sylwestrów. Samochody płoną przy każdym ważniejszym wydarzeniu, a Sylwester, Champs-Élysées były pełne, turystów jest co niemiara w Paryżu i mimo, że komunikacja nie działa praktycznie, a czasem tylko nieco autobusów, turyści gotowi są narazić się na te wszystkie szykany i niewygody, byle tylko Sylwestra spędzać w Paryżu. Są tłumy.
A w Warszawie nawet nie można było swobodnie i całkiem bezstresowo odpalić jednej petardy, bo jesteśmy na cenzurowanym, a w Paryżu jak się bawią, to się bawią. Ich skutery i samochody palą.
Nie tylko. Właśnie ktoś odpalał petardę, taką bardzo dużą petardę, wybuchła mu w twarz i w ten sposób zginął w noc sylwestrową.
Powiedział Piotr Wit z Paryża. Do siego roku i wszystkiego i żeby ten rok był mimo wszystko lepszy, a nie gorszy. Rok 2020. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
A my mamy godzinę 8:07 na zegarach. To może chwila przeglądu noworocznej prasy lekko spóźnionego. Czwartkowe gazety 2 stycznia, gazety w zasadzie noworoczne, chodzi o Rzeczpospolitą i Gazetę Wyborczą w studiu Jaśminowa, która ma Gazetę Wyborczą przed sobą. Ja mam Rzeczpospolitą. Dzień dobry, Jaśmino.
Dzień dobry, Łukasz. Dzień dobry Państwu.
To zauważyłem, że te dwie gazety najbardziej ochoczo zajmują się na początku roku 2020 obroną reformy Balcerowicza. Wydawałoby się, że opinia Polaków i ekonomistów jest już co nieco zniuansowana, że dostrzegamy i blaski, i cienie, i po pracach ekonomistów, po takich książkach jak Bezdroża, czy Patologia Transformacji, Drogi Bezdroża Transformacji, już wiemy, co było dobrego, co było złego w terapii szokowej. Mija 30 lat od przyjęcia tego planu, a tutaj na stronach Rzeczpospolitej Ekonomicznej króluje zakładka 30 lat wolnego rynku, obszerny wywiad z Leszkiem Balcerowiczem, który mówi: gdybym mógł cofnąć czas i coś zmienić, przyspieszyłbym reformę podatkową. Być może byłaby głębsza. Na przykład można było wprowadzić podatek płaski. Tak mówi Leszek Balcerowicz. Cokolwiek znaczy podatek płaski, ale Leszek Balcerowicz chciałby go wprowadzić. Tadeusz Syryjczyk, też taka postać z zamierzchłej przeszłości polityki gospodarczej Rzeczypospolitej, mówi takie oto bardzo mądre słowa: nie wierzę w politykę przemysłową. Pewnie wielu z Państwa pamięta ten cytat, co prawda nie z pana Syryjczyka, ale z innego liberała, który miał wpływ na naszą gospodarkę na początku lat 90., że najlepsza polityka przemysłowa to brak takiej polityki. Wydawałoby się, że te wszystkie słowa już są nieaktualne, że świat się co nieco zmienił, że także ekonomia ta globalna poszła do przodu, że trochę inaczej patrzymy na to, jak działa gospodarka, jakie są te więzi między państwem a gospodarką, między społeczeństwem a gospodarką, ale na stronach Rzeczpospolitej to się nie zmieniło i to jest dosyć ciekawe, bo można spokojnie dzisiejszą Rzeczpospolitą wziąć jako wehikuł czasu i sobie przeczytać stan umysłu sprzed 30 lat w Rzeczpospolitej. Nic się nie zmieniło. A i oczywiście nieśmiertelne euro. Od trzech lat Rzeczpospolita na początku roku apeluje o to, żebyśmy jak najszybciej szli do strefy euro i rok 2020 w tym dzienniku nie mógł się inaczej rozpocząć niż od apelu, żebyśmy dyskutowali o tym, jak wejść do euro. Oczywiście ten apel w podtekście i w rozwinięciu zakłada, że powinniśmy do wspólnej waluty iść jak najszybciej. A Gazeta Wyborcza co nam proponuje na początek
jak
roku?
Jak zaglądamy do Gazety Wyborczej, to tutaj również na 14 stronie 30-lecie planu Balcerowicza. Dane liczbowe nie pozostawiają wątpliwości. Bilans polskich reform po 1989 roku jest jednoznacznie pozytywny, ale tutaj redaktorzy Gazety Wyborczej piszą również, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości próbują dziś jednak zrewidować ocenę dokonań tego okresu i przekonać opinię publiczną, że lata po 1989 roku były czasem zmarnowanych szans. Taką tezę miał wypowiedzieć premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé z 19 listopada 2019 roku. Tutaj jest taki bilans, jest on jednoznacznie pozytywny. Mamy też kilka informacji ze świata. Co z Gibraltarem po Brexicie? Madryt i Londyn zasiądą wkrótce do rozmów, by zadecydować o dalszych losach Gibraltaru, zamorskiego terytorium brytyjskiego, które nie chciało opuszczać Unii Europejskiej. Jeszcze na moment zajmiemy się polityką w Austrii. Austria będzie czarno-zielona. Nowe Ministerstwo do Spraw Klimatu, inwestycje w ekologiczny transport, ale też twardy kurs wobec imigrantów. Taki będzie nowy program pierwszego w historii Austrii rządu Hadecji i Zielonych. W nowym rządzie Zieloni dostaną ministerstwo odpowiedzialne za walkę ze zmianami klimatycznymi, resort sprawiedliwości, zdrowia, spraw socjalnych i być może resort kultury.
A w dzienniku Gazecie Prawnej nieco inne tematy. Na pierwszej stronie masz nową firmę, skarbówka wybaczy ci błędy, czyli o wchodzących w życie nowych rozwiązaniach podatkowych dużo się w prawie podatkowym zmieni, ale to może omówimy sobie w zupełnie innym miejscu. Niemniej pewna liberalizacja nadchodzi, że młodzi przedsiębiorcy będą mieli prawo do błędu. Co to w szczegółach oznacza, to zapraszamy Państwa na strony Dziennika Gazety Prawnej do artykułu Patryka Słowika. Mars, lotniskowce i atom, czyli co czeka w świat w nowym roku. Mars to może to właśnie te, bo tu jest Brexit, są wybory w Stanach, jest Kim Jong-un, ale Mars i lotniskowce to jest może ciekawe. Modna będzie czerwień, a konkretnie planeta czerwień, bo w tym w kierunku Marsa po Ofrunie nie jedna, a cztery misje, z tego aż trzy planują umieścić na powierzchni łaziki, co już spokojnie można nazwać inwazją. Taki tłok w roku 2020 spowodowany jest tak zwanym oknem startowym, powtarzającym się co 24 miesiące, okresem, kiedy Ziemia i Mars znajdują się najbliżej. Wystrzelenie się w okienko znacznie skraca czas lotu na czerwoną planetę, bo pojazdy będą miały do przebycia niewiele ponad 60 milionów kilometrów, więc cóż to jest za odległość. Można spokojnie sobie na Marsa polecieć, więc tu mamy inwazję na Marsa, a ten lotniskowiec, o co chodzi? W roku 2020 Chiny będą chciały sprostać swoim globalnym ambicjom i żeby te globalne ambicje przypieczętować, będą rozbudować flotę. A to już jest początek do zagrożenia dominacji Stanów Zjednoczonych na oceanach, bo można mieć fregaty, można mieć jakieś tam niszczyciele, ale lotniskowce, flota lotniskowców, to już jest domena Stanów Zjednoczonych, a być może rok 2020 przyniesie zmianę w tym elemencie balansu zbrojeń na naszym kontynencie. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to zapraszamy do Dziennika Gazety Prawnej. To jeszcze może gwoli przyzwoitości zerkniemy na dwie gazety. Nasz dziennik i Gazetę Polską Codziennie. Tutaj na jedynkach króluje Putin cały czas. Nasz dziennik, pierwsza strona, fiasko gier Putina. Prowokacja Władimira Putina wywołała zdecydowaną reakcję obrońców prawdy historycznej, pisze Jacek Sondej na pierwszej stronie dziennik naszego dziennika. Putinowi chodziło o skonfliktowanie Polski z zewnętrznymi partnerami, a także o wywołanie wewnętrznego sporu w Polsce. To się nie udało. Tą nieudaną próbę opisują dziennikarze naszego dziennika, a z kolei dziennik Gazeta Polska codziennie Putinada nie nada taki tytuł tekstu okładkowego. Kremlowska propaganda przegrywa z prawdą historyczną. Ważne stanowisko zajął m.in. Związek Gmin Wyznaniowych, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej. Twierdzenie prezydenta Rosji Władimira Putina na temat genezy II wojny światowej i roli w tym Polski są oburzające, napisała Gmina Żydowska. Jan Przemyłski dalej analizuje, jak to się udaje, ta ofensywa historyczna prezydentowi Rosji, ale też ciekawy tekst, dokładnie wywiad z profesorem Przemysławem Żurawskim-Welgrajewskim, co przyniesie nowy rok w polskiej polityce. To jest ciekawe, zapraszamy do kiosków ruchu po dziennik Gazeta Polska. Codziennie my pewnie jeszcze wrócimy do prasy po godzinie 9, a tymczasem Częstograj, którym jest zespół Pektus, idę na całość. Gościem poranka wnet jest dr Cezary Mech, były wiceminister finansów ekonomicznych.